Polityk Platformy Obywatelskiej, były minister do spraw europejskich, świeżo upieczony kawaler, Rafał Trzaskowski. Dzień dobry.
Świeżo upieczony kawaler?
Kawaler Orderu Narodowego Legii Honorowej.
Jezus Maria, żeby mnie żona z domu wyrzuciła za taki tekst na antenie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Szanowny kawalerze, dał się pan wyprzedzić.
Wyprzedzić przez kogo?
Przez Pawła Rabieja. Nowoczesna wystartowała z bloków startowych, ogłosiła kandydata na prezydenta Warszawy, a pan wciąż czeka.
To Platforma czeka i bardzo dobrze, że czeka, dlatego że trudno rozpocząć kampanię wyborczą półtora roku przed wyborami.
Nie, no właśnie łatwo, bo wtedy można dobrze zbudować kandydata i Nowoczesna zrozumiała to.
Nie, ja uważam, że to jest zły pomysł, żeby przez półtora roku prowadzić kampanię, dlatego że jeżeli dzisiaj by wyznaczyła Platforma Obywatelska kandydata, to on musiałby odpowiadać od razu, jaki ma program, co chce zmienić, a jest na to za wcześnie lepiej.
Czyli dzisiaj uznałby
do
pan
tego
za falstart.
Dobrze przygotować.
Start.
Tak, uważam, że tak jak żeśmy to zaplanowali, żeby decyzja była na początku przyszłego roku, to jest dobry scenariusz.
Ale mentalnie pan coraz bliższy tej decyzji albo nawet już po niej?
Ja mówię zawsze to samo. Nikt tak dużego, poważnego wyzwania nie jest w stanie się od niego uchylić, nikt poważny.
Nie,
ja
zawsze, to pan, nie zawsze to pan tego nie mówił, bo kiedyś pan tak z pół roku temu to pan mówił, a nie za bardzo się widzę w tej roli, Warszawa, no nie wiem, czy to są moje aspiracje.
Nigdy nie mówiłem tego w taki sposób. Mówiłem dokładnie tak, że nikt się nie uchyli od tak poważnego wyzwania. Oczywiście, że każdy polityk myśli, zwłaszcza warszawiak, o tym, żeby dostąpić takiego zaszczytu i próbować wystąpić w takim wyścigu. Natomiast decyzję podejmiemy, mamy dobrych kandydatów.
A właśnie, a jakich jeszcze? Bo, znaczy, kogo postrzega pan jako swojego największego konkurenta do tego, znaczy, startu to, warszawskiego?
Panie redaktorze, niczego nowego panu nie powiem, no bo
Andrzej
jest Małgorzata Kidawa-Błońska, jest Andrzej Halicki. Być może się też pojawi jakiś inny kandydat, no bo przez cały czas o tym rozmawiamy.
A kto byłby najlepszy?
No nie mnie to oceniać, skoro jestem jednym...
Właśnie
no,
chciałbym, żeby pan to
panie
ocenił.
Redaktorze, no jeżeli jest się
kto
jednym...
ma największe szanse?
Jeżeli jest się jednym z konkurentów, no to byłby szczyt... kabotyństwa, gdybym ja teraz zaczął wychwalać samego siebie.
Albo szczytem hipokryzji jest niechwalenie samego siebie.
No więc dlatego się uchylam inteligentnie od tego pytania.
Bo by pan siebie sam chętnie pochwalił, ale nie wypada.
Nie lubię się chwalić, zwłaszcza na antenie. Zwłaszcza jak pan redaktor tak szybko mówi, mógłbym wtedy jeszcze popełnić jakiś błąd i pochwalić się zbyt mocno.
Zwłaszcza, że ostatnio z chwałą słabo panu idzie 20 groszy dane na ulicy w Warszawie.
No niestety, nie zawsze się nosi pieniądze w kieszeni i tak to czasami bywa.
Ale musi pan nosić gotówkę, jak pan chce zostać prezydentem Warszawy i chce wspomagać sprawie chwała biednych warszawiaków, którzy nie mają pieniędzy,
akurat,
20 groszy,
akurat,
nie wyszło to dobrze.
Ja akurat często daję jakieś pieniądze na ulicy, ale to nie jest dobry sposób pomagania w ogóle. To trzeba robić w inny sposób i też z tego wyciągam wnioski.
Ale trochę odcierpiał pan te 20 groszy.
Nie odcierpiałem, dlatego że chyba każdy rozumie, że jeżeli ktoś szuka pieniędzy, wyciąga, nie ma więcej, to znaczy, że chce pomóc, a nie, że odnosi się z jakąś, nie wiem, pogardą do kogoś. Jest dokładnie na odwrót. Ja zawsze jestem uśmiechnięty, staram się pomóc, ale to trzeba robić w zupełnie inny sposób, bardziej systematycznie, nie poprzez dawanie pieniędzy na ulicy.
Już byliście na czele, witaliście się z gąską sondażowego prowadzenia, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze.
Dlaczego jak zawsze? No,
no
jest
bo Platforma
kilka procent
spada
tylko
w sondażach,
różnicy.
Byliście na szczycie, już nie jesteście. PiS-owi rośnie, Platformie spada, Nowoczesnej rośnie, Platformie spada.
Spokojnie, panie redaktorze.
Ja jestem bardzo spokojny, zastanawiam się nad waszym spokojem.
Nie, ja jestem całkowicie spokojny, dlatego że 3-4 punkty to nie jest olbrzymia różnica.
Ale przyzna pan, że zwroty, jakich dokonaliście ostatnio, czego pewnie efektem są te sondaże, byłyby ozdobą każdych zawodów w slalomie specjalnym.
No ja jestem narciarzem, więc
tym bardziej,
jestem w stanie
tym
to
bardziej
uznać,
do pańskiej wyobraźni slalomu specjalnego.
Wie pan, no bo rzeczywiście zadano nam cyniczne pytania, były szybkie odpowiedzi na cyniczne pytania, bo na cyniczne pytania odpowiedź na to, czy Platforma jest za przyjęciem nieograniczonej liczby migrantów. Oczywiście Grzegorz Schetyna ma rację. Nie, i jeszcze raz nie.
Tak,
natomiast,
ale Grzegorz Schetyna dostawał też pytanie, czy jest za przyjęciem uchodźców i mówił, Platforma nie jest za przyjmowaniem uchodźców.
Mamy jasny komunikat wypracowany wspólnie, który dokładnie mówi o tym, że nie będziemy przyjmowali ludzi w sposób nieograniczony, natomiast kobietom, dzieciom w sposób symboliczny oczywiście chcemy pomagać i podtrzymujemy to, cośmy negocjowali 2 lata temu.
Donaldowi Tuskowi bardzo spodobał się twitterowy wpis Marka Migalskiego. Chyba za dobrze szło w sondażach i się schet rozluźnił. Takich rzeczy się nie robi w wadze ciężkiej. Pan by też polubił ten wpis.
Nie polubiłbym tego wpisu. Jestem dużo bardziej czujny niż Donald Tusk, albo
Tusk
bardziej
właśnie,
ostrożny. Może tak.
Albo Tusk już nie podlega Schetynie.
No nie podlega Schetynie. Nie, ale
w pewnym sensie tak, więc
ja
nie może pan
wszystkim
go krytykować.
Mogę go krytykować, ale za zamkniętymi drzwiami. No któż krytykuje szefa swojej partii za pomocą twitterów? No to albo samobójca, albo ktoś, kto nie rozumie polityki. Jeżeli się ma jakiekolwiek zastrzeżenia do szefa swojej partii, to się mu to mówi za zamkniętymi drzwiami, a nie chodzi po mediach i o tym opowiada. No, obowiązuje jakaś lojalność. Ale prawdą jest to, że Donald Tusk nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, więc może sobie pozwolić sobie na jakikolwiek komentarz.
No to sekundka szczerości, ale takiej pełnej, dobrze?
szczery, to ja jestem tylko w stosunku do swoich zmarłych przodków oraz do swojej żony, tak jak zadają mi pytania takie delikatne jak pan redaktor.
No dobrze, ale to, bo to już nie będzie pytanie o schetynę, tylko bardziej opis, bardziej pytanie o opis pańskich uczuć.
Czy odczuć... No właśnie dlatego mówię, o odczuciach mówię. Wtedy no można być szczerym w stosunku do żony.
No to spróbujmy, zobaczymy jak pan jest szczery. Kiedy pan usłyszał, pan, człowiek, który negocjował porozumienia na temat relokacji uchodźców, usłyszał Grzegorza Schetynę mówiącego TVP Info, że nie jesteśmy za przyjmowaniem uchodźców, Platforma jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców, to było w panu więcej wściekłości czy rozżalenia?
Nie, no przede wszystkim widziałem tę sytuację, że się rzuca po prostu zdanie na korytarzu. Ten TVP Info ma to niestety tę przywarę, że łapie nas gdzieś na korytarzu w biegu.
No to akurat nie było czasami, na korytarzu, tylko na ulicy.
No tak, na ulicy, ale oni łapią gdzieś za rękę, prawda, pytają, naciskają. No czasami się każdemu zdarza powiedzieć coś szybko, prawda, i ten komunikat wtedy nie jest precyzyjny.
Wie pan, żeby nawet Grzegorz Schetyna powiedział to szybko, ale raz, to jeszcze pół biedy, tylko że 2 godziny później był wywiad szefa klubu Platformy Obywatelskiej, który powiedział dokładnie to samo. Jesteśmy za tym, żeby uchodźcom pomagać obozach,
ja chcę się dowiedzieć, jaki jest dokładnie przekaz, to po prostu dzwonię do Grzegorza Schetyny, umawiam się z nim i wtedy sobie to tłumaczymy.
Zadzwonił pan wtedy i się pan
umówiliśmy się i było jasne, że podtrzymujemy swój komunikat, że Grzegorz Schetyna ma 100% rację, że jesteśmy przeciwko przyjmowaniu nieograniczonej liczby migrantów. Ma 100% rację, że sytuacja się zmieniła, bo też to powiedział, dlatego że ci ludzie, którzy mieli przyjechać do Polski nie chcą przyjeżdżać, ale również mówił o tym, że kobietom i dzieciom trzeba pomagać, tym, którzy chcą przyjechać do Polski w bardzo ograniczonej liczbie, bo panie redaktorze, tu naprawdę chodzi w tej chwili o kilkadziesiąt, może 200-300 osób, bo tylko tyle w tej chwili chce przyjechać do Polski.
No tak, ale i można wybrać kobiety i dzieci. A nie do setki.
Tak, zobowiązaliśmy się do 7000, ale też ja negocjując to, że ci ludzie muszą mieć potwierdzoną tożsamość, muszą chcieć przyjechać do Polski, spodziewałem się, że trudno będzie wypełnić tę liczbę, natomiast że oczywiście będziemy pomagać kobietom i dzieciom. Ale... I zawsze z Grzegorzem Schetyną, bo przecież on był wtedy moim szefem, ministrem spraw zagranicznych. Zawsze podtrzymywaliśmy tę wersję, natomiast rzeczywiście komunikacyjnie pewne rzeczy powiedziane zostały może zbyt mało precyzyjnie.
Czyli pan się wtedy rozżalił czy rozwścieczył?
Ja się nie rozżalam i nie rozwścieczam w polityce, bo bym musiał stracić wszystkie głosy, dlatego że to bez przerwy jest jakaś stresująca sytuacja.
No nie, ale taka jak sytuacja, jest problem... to jest moment, kiedy człowiek może się poczuć autentycznie wkurzony. No, negocjował pan to porozumienie, broniliście go przez 2 lata i ale dlaczego Schetyna jeżeli... na ulicy rzuca? Nie, to już nie obowiązuje nas.
Być może poczułbym się zdziwiony, gdybym poszedł do Grzegorza Schetyny, on bym powiedział, kompletnie zmieniamy swój punkt widzenia i może wtedy byłoby to dla mnie niezrozumiałe, ale Grzegorz Schetyna mi tego nie powiedział, tylko porozmawialiśmy i oczywiście okazało się...
Posypał głowę popiołem wtedy.
Nie posypał głowę popiołem, tylko oczywiście okazało się, że ten przekaz jest dalej taki sam, jak być powinien.
Ale to czyli... co się stało? Znaczy, w czym, gdzie była ta... Z czego nie, pułapka, wynika ta kilkugodzinna dziura?
Pułapka polegała na tym, że Prawo i Sprawiedliwość zadało nam cynicznie pytania, to my jesteśmy od odpytywania rządu, a nie rząd od odpytywania opozycji. Być może nie należało na te pytania odpowiadać. No i oczywiście, rzeczywiście musimy się tego nauczyć, że jak biegnie za nami cyniczny redaktor TVP Info, to nie należy do niego mówić. Ani rzeczy tak, proszę się odczepić, bo oni z tego robią natychmiast program telewizyjny, ani nie należy mu odpowiadać, tylko należy się uśmiechać albo powtarzać to samo. Ja mam na przykład taki sposób, że do dziennikarzy TVP Info mówię, PiS łamie konstytucję, PiS łamie konstytucję, PiS łamie konstytucję. Wtedy trudno to zmanipulować i zrobić z tego materiał.
Nie pochwalam. Uważam, że z dziennikarzami należy rozmawiać.
Ale nie, ja mówię w sytuacji, gdzie biegną na korytarzu, bo oczywiście, jeżeli jest konferencja, są zadawane normalne pytania, to ja też oczywiście odpowiadam. Mówię, taka sytuacja, że ktoś poluje na polityka, biegnie za nim i łapie go za marynarkę.
Wtedy... No, ja wielokrotnie polowałem na polityków i wielokrotnie uzyskiwałem fantastyczne zupełnie
ale
odpowiedzi.
Ale może nie słynie pan z manipulowania.
Nie, no to mam nadzieję. Mam nadzieję, no ale właśnie. Czy rozumiem, że dzisiaj pan podpowiadałby jako były negocjator PiS-owi, żeby dosyć cynicznie przyjął 100-200 uchodźców, po czym rozłożył szeroko ręce?
Cynizmu nigdy nie zalecam, natomiast powiedziałbym PiS-owi, nie budujcie polityki na strachu, dlatego że są konsekwencje tego takie, że wzrastają nastroje ksenofobiczne. Teraz PiS zapowiada, że będzie nawet spisywał obywateli Rzeczpospolitej pochodzenia innego niż polskie, co jest w ogóle skandalem, stygmatyzowanie ludzi w ten sposób. I powiedziałbym, trzeba wykonać te zobowiązania, które podjął poprzedni rząd. Myśmy wam dali bezpieczniki. Muszą mieć ci ludzie potwierdzoną tożsamość, żaden terrorysta tu nie przyjedzie i co więcej, oni muszą chcieć przyjechać do Polski. Przestańcie stawiać znak równości między uchodźcą a terrorystą, bo te kobiety i dzieci uciekają właśnie przed terrorystami. A niestety, jak jakiś terrorysta będzie chciał wsiąść w ciężarówkę i wjechać do Polski, to jeżeli nie wybudujemy granic i nie postawimy wieżyczek wartowniczych z karabinami, to się niestety może stać. Ale to nie ma nic wspólnego z uchodźcami.
Ale mając świadomość tego, że nie tysiące, a co najwyżej setki, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt osób chce przyjechać do Polski, podpowiadałby pan PiS-owi, przyjmijcie te kilkadziesiąt, przyjmijcie.
Oczywiście,
to
że tak.
Po czym powiedzcie Europie, zobaczcie, zrobiliśmy co.
Ale nie trzeba było powiedzieć Europie, tylko po prostu ci ludzie rzeczywiście, tak jak się spodziewaliśmy, większość z nich nie chce przyjechać do Polski, bo jak wyjadą potem do Niemiec, to stracą zasiłki. Polska nie jest tym miejscem, które jest największym
magnesem. Ale jakby wyjechali do Niemiec, to by zostali powróceni czy przywróceni.
Byłoby prawo ich tak przywrócić do Polski, ale to zajmuje bardzo dużo czasu. Natomiast ograniczona liczba kobiet i dzieci, które się duszą w tej chwili w tych obozach, które są przeludnione w Jordanii czy w Turcji. W Libanie 30% populacji Libanu to są w tej chwili uchodźcy. 15% populacji Jordanii. No tym ludziom trzeba pomóc. Ja nie rozumiem jednego. Dlaczego nie można wybudować nawet, znaczy zrobić tych korytarzy humanitarnych, żeby przepuścić tych chorych ludzi przynajmniej przez nasze terytorium? No to jest budowanie polityki na strachu i to się na Prawie i Sprawiedliwości zemści.
Panie pośle, będziecie bronić się wykopacz?
Oczywiście, żeby to znaczy to, co się dzieje w tej chwili.
Bo informacje o tym, co znaleziono po ekshumacjach w trumnach, sprawiają, że jej sytuacja jest diabelnie dramatycznie trudna.
To jest tak nieprawdopodobne draństwo, żeby atakować Ewę Kopacz, osobę najbardziej odważną, która tam pojechała z własnej woli, pomagała ludziom, pomagała rodzinom, pokazała nieprawdopodobny kręgosłup i w sumie najtwardsza kobieta, najtwardsza osoba, która wtedy się umiała zachować. I teraz ją oskarżać za to, że ona robiła coś źle.
Ale
znaczy, jedno powiem.
Przyzna pan też, że niepotrzebnie, błędnie, nie wiem dlaczego, tak bardzo żyrowała to, co się tam
wydarzyło. Trzeba było, owszem, teraz wszyscy wiemy.
To mówienie o polskich lekarzach, które
Teraz wszyscy wiemy, że wtedy nie należało mówić nic, tylko trzeba było powiedzieć, że sytuacja jest dramatyczna, mogą się zdarzyć pomyłki, nie jesteśmy w stanie niczego w 100% potwierdzić, a od potwierdzania sekcji zwłok jest prokuratura, która tam była. I dzisiaj ci sami ludzie w prokuraturze...
Ewa Kopacz wytworzyła w nas wszystkich wrażenie, że
ci sami
ona
ludzie...
i polscy lekarze odpowiadają w tu,
dobrze,
odpowiadają
tylko ci
za to, co
sami ludzie
działo
w prokuraturze, którzy wtedy tam byli, teraz żyrują to, co mówi PiS i ten haniebny atak na Ewę Kopacz. Trzeba było wtedy nic nie mówić, ale jedno jest pewne. Ci ludzie, którzy pakują w tej chwili w rządzie PiS za dużo osób do premierowskiego samolotu, rozbijają się samochodami od drzewa. Oni mają czelność mówić, że oni by lepiej zarządzili tą tragedią. Nikt tak olbrzymią tragedią nie potrafił w 100% perfekcyjnie zarządzić.
Rafał Trzaskowski,
bo takie tragedie
dziękuję.
Się nie zdarzają. Na szczęście. Dziękuję bardzo.
A my witamy internautów i pytamy, czy nie uważa pan, że Platforma powinna jednak dzisiaj i osoby odpowiedzialne za to, co działo się po 10 kwietnia, jakoś powiedzieć parę zdań na temat swojej odpowiedzialności, bo Ewa Kopacz trochę ucieka przed pytaniami. Dzisiaj się zasłania prokuraturą, a może należałoby się jednak również auto rozliczyć, mimo oczywiście niezwykłego dramatyzmu tamtych dni, ale może właśnie dlatego.
Ja rozumiem emocje Ewy Kopacz, no bo ona jest w tej chwili atakowana w sposób haniebny, a mówię, była osobą, która się zachowała wtedy w sposób najbardziej odważny chyba z całej polskiej klasy politycznej. Natomiast tak, oczywiście, że w tej chwili można powiedzieć, nie trzeba było wtedy powtarzać tego, co słyszymy na miejscu, tylko trzeba było mówić, widząc tę olbrzymią tragedię. To jest tragedia tak spektakularna, że niczego nie da się przewidzieć, w 100% niczego się nie da powiedzieć.
A rozumie pan, dlaczego Ewa Kopacz tak? Bo to kwietniowe wystąpienie wtedy w 2010 roku, kwietniowe wystąpienie w Sejmie, które wielokrotnie jest jej przypominane, stworzyło pewien obraz. Znaczy taki obraz, w którym ja, czyli człowiek, którego tam nie było, odniosłem wrażenie, że naprawdę polscy lekarze wiedzą, co jest w trumnach, odpowiadają za to, uczestniczyli w sekcjach zwłok, że Ewa Kopacz też przy tym była.
Bo
widzę to, co się dzieje, mam takie poczucie,
ja rozumiem, że
ktoś nas oszukiwał.
Ja rozumiem, że Ewa Kopacz, będąc tam od rana do nocy i nasi lekarze i psychologowie i przecież też prokuratorzy, mieli takie poczucie, że zrobili maksimum tego, co się dało zrobić w tych niesłychanie dramatycznych okolicznościach. Jakby dzielili się tym przekonaniem, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. No i trzeba było rzeczywiście wtedy dbać o akcenty i mówić, zrobiliśmy wszystko, co się dało zrobić, a nie mówić, że wszystko jest absolutnie sprawdzone. Tylko wie pan, nikt się nie spodziewał, naprawdę wtedy się nikt nie spodziewał, że to będzie element cynicznej walki politycznej. Był taki moment, że po tej tragedii przez chwilę byliśmy zjednoczeni. Trudno było się spodziewać, że po prostu każde słowo będzie używane w sposób absolutnie cyniczny przeciwko tym ludziom. Bo ja sobie myślę o jednym. Myślę, nie wiem, bo to najgorsze katusze przeżywają rodziny. Ale myślę, że ci wszyscy, którzy tam byli, te rodziny, które widziały tę nieprawdopodobną tragedię w tym nieprawdopodobnym bólu, musiały chyba się spodziewać tego, widząc to, co się tam dzieje, że mogą się pojawić problemy tego typu, że się pojawi jakiś skrawek czyjegoś ciała, czy jakiegoś materiału w trumnie, widząc, co tam się działo. W związku z tym chyba ci ludzie się tego spodziewali, ci, którzy byli w to zaangażowani. A przyzna pan, że w tej chwili jest to tylko i wyłącznie element cynicznej gry, nic więcej.
Jednak nie przyznam, bo wydaje mi się, że to, co odnajduje się po ekshumacjach w trumnach, ciężko mówić o cynicznej grze. zmiana. Czyli...
Nie, ale teraz w tym, no znaczy, tak, można się też, było tego spodziewać, ale, no, ale niestety.
Jest, no, ale jest też autentyczny szok. Znaczy, jak się słyszy o siedmiu szczątkach, jak się słyszy o...
No
o,
tak, tylko że...
I takich pomyłkach, które są... Znaczy, ciężko uznać, że to jest pomyłka, jak są trzy nogi w jednej
trumnie. Ja wiem, tylko panie redaktorze, tylko problem polega na tym, że w tej chwili po latach no, możemy zachować chłodną głowę i to oceniać. Być może wtedy trzeba było podjąć inne decyzje, no ale wyobraża sobie pan decyzje takie, że Ewa Kopacz mówi, musimy czekać miesiącami na potwierdzenie skrawka każdego dnia. Czy pan wie, jakie Prawo i Sprawiedliwość by wtedy rozpętało piekło, gdyby ktoś powiedział, nie sprowadzamy tych zwłok, czekamy parę miesięcy na potwierdzenie DNA. W momencie, kiedy Jarosław Kaczyński sprowadził natychmiast swojego brata, nawet zostawiając jego pierwszą damę w Moskwie. Ja to też rozumiem, że chciał natychmiast go sprowadzić do kraju. W związku z tym tam nie było dobrych rozwiązań. Bo ja sobie wyobrażam, gdyby wtedy Ewa Kopacz czy prokuraturzy powiedzieli, czekamy miesiącami na potwierdzenie każdego skrawka i dopiero będziemy wtedy sprowadzali te zwłoki, to też byłaby olbrzymia awantura.
Bez wątpienia,
Być może, gdyby podjęto decyzję taką, jako często się podejmuje w momencie takich tragedii, że robimy jedną wspólną mogiłę, bo się nie da niestety rozgraniczyć tych szczątek z pewnością stuprocentową, to też byłby to problem. Bo też wielu ludzi chciałoby mieć swoich bliskich w trumnie w swoim własnym grobie. Ja to też rozumiem. Problem polega na tym, że to była tak spektakularna tragedia, że trudno tutaj o stuprocentową pewność, o stuprocentowo dobre rozwiązanie. Każde z tych rozwiązań było gdzieś tam naznaczone jakimś ryzykiem. Jedyny błąd, duży błąd, ale jedyny błąd to to, że wtedy nie mówiło się o tym otwarcie, bo wszyscy byli tak poruszeni, mieli takie poczucie, że zrobili wszystko, co można było zrobić. A wtedy trzeba było mówić, nie ma dobrego rozwiązania, przedstawić na przykład te opcje, że jest opcja numer jeden właśnie wspólnego grobu, a jeżeli będziemy rozdzielać, to mogą się zdarzyć pomyłki, albo że musimy czekać miesiącami na potwierdzenie każdego skrawku DNA. No ale wtedy to był taki szok, tak spektakularne wydarzenie, że trudno było wtedy o zachowanie zimnej głowy w każdej sekundzie tego działania. A i tak Ewa Kopacz się wykazała największym charakterem zimną głową.
Przyznaję, że wtedy wybory były niesłychanie trudne, niesłychanie dramatyczne i pewnie rzeczywiście nastrój był taki, żeby dokonać szybko pochówków polskich, wprowadzić te ciała. Nie za bardzo nikt był gotowy czekać. No ale dzisiaj trzeba też, ktoś musi brać odpowiedzialność za to, czy zaniedbanie, no, czy za tę decyzję, którą wtedy podjęto, ale zawsze, w tej bardzo dramatycznej sytuacji.
Zawsze z ust polityków Platformy Obywatelskiej w tym kontekście słychać słowa przede wszystkim przeprosin dla rodzin, że do takich rzeczy doszło. Oczywiście, że tak. Przepraszamy, natomiast ci, którzy jakoś byli za to odpowiedzialni, ale ja jeszcze wracam do tego, co najważniejsze. No, na końcu, jeżeli chodzi choćby o sekcję zwłok, a przecież w tej chwili się próbuje zarzucić Ewie Kopacz, że to ona była za to odpowiedzialna, za to odpowiadała prokuratura, która tam była. I jest to niesłychanie smutne, że ci sami ludzie, którzy tam byli, w tej chwili się wysługują Prawu i Sprawiedliwości i nagle przyjmują zupełnie inną perspektywę i próbują zrzucić całą odpowiedzialność na polityków.
Jeszcze chciałem wrócić na sekundkę do uchodźców. A pańskim zdaniem, tak na pańską intuicję, te kary, którymi grozi Komisja Europejska, jakoś się zmaterializują wobec Polski, czy to są straty
pan,
na lata?
Są dwie zupełnie różne rzeczy. Znaczy za niewykonanie decyzji Unii Europejskiej są kary.
No właśnie, ale jakie to mogą być kary?
Ale to jest jakby jedna rzecz. I to jest kara, po prostu jedna suma za niewykonanie decyzji. To jest naturalne, no bo gdyby każdy mógł przegrać, a potem nie wykonać decyzji, to by się Unia Europejska rozsypała. Natomiast czym innym jest, i te kary, jeżeli Europejski Trybunał Sprawiedliwości podejmie decyzję we wrześniu, czy można było uchylić się od wykonania tej decyzji, i wtedy będą kary. Ale to nie jest kara za każdego uchodźcę, bo Komisja Europejska proponuje olbrzymie kary za nieprzyjęcie każdego z uchodźców. I to uważam jest całkowicie kontrproduktywne, to jest zła propozycja, to jest propozycja, która tylko wywoła jeszcze więcej kontrowersji.
A te kary w ETS-ie, czyli Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, to jest jaki rząd wielkości?
No i one idą często w dziesiątki milionów euro.
Czyli możemy dziesiątki milionów euro zapłacić za decyzję o nieprzyjmowaniu uchodźców?
Za każdą, za niewykonanie każdej unijnej decyzji. Natomiast to nie jest kara idąca w kilkaset tysięcy euro za każdą osobę, no bo wtedy te sumy byłyby znacznie wyższe.
Czyli uważa pan, że górna granica tej kary, którą Polska może otrzymać, to jest jaka?
Trudno mi to ocenić, ale ona może iść w kilkadziesiąt, w 100-200 milionów euro. To są tego typu pieniądze z reguły, ale tutaj zobaczymy, jakie kryteria przyjmie Trybunał, jeżeli zasądzi kary, bo może powiedzieć, może zasądzić natychmiastowe wykonanie wyroku.
Ale wtedy Polska konsekwentnie mówiąc nie, naraża się wtedy, na kolejne.
No oczywiście, no bo, ale panie redaktorze, teraz jakby zróbmy dwa kroki do tyłu. No gdyby to było tak, że przegrywam jakieś głosowanie, prawda, ale i mówię, nie wykonuję, no to system by się zawalił, bo każdy by sobie nie wykonywał niewygodnej decyzji.
Czyli pan uważa, że Polska powinna zostać ukarana?
Znaczy nie, ja nie uważam, że powinna zostać ukarana. Ja uważam, że niestety, jeżeli będzie się rząd Prawa i Sprawiedliwości odwracał od tej sytuacji, to tak się może skończyć. Ja nad tym ubolewam. Wcale się z tego nie cieszę.
Jeszcze pytanie od słuchaczy. Pan Józef pyta, co jest pańskim zdaniem przyczyną spadku Platformy w ostatnich sondażach, czy w ostatnim sondażu?
Będziemy to analizować. No, była konwencja Nowoczesnej, która w tej chwili idzie do przodu, ogłosiła swojego kandydata na prezydenta. Udało się odbudować kilka procent, ale ten spadek nie jest jakiś spektakularny. To jest kilka punktów. Zobaczymy, co będzie dalej. No, jeżeli by było rzeczywiście tak, że to się przerodzi w pewien trend, no to będzie większy powód do niepokoju. Na razie trzeba zachować zimną krew.
A nie pozazdrościł pan Nowoczesnej tej wyrazistości programowej, którą zaprezentowała ostatnio i prezentuje w ostatnich tygodniach?
Znaczy każda partia, która ma około 6, 7, 8, 10, 12 nawet punktów, może być dużo bardziej wyrazista politycznie. No my celujemy w 30, a może i nawet więcej procent. I wtedy oczywiście...
musicie być niewyraziści.
Nie, wtedy oczywiście, że musimy mieć komunikat do bardzo różnych grup wyborców i wtedy on nie może być super dogmatyczny. No, Nowoczesna z tak sformułowanym programem, do którego mi jako liberałowi jest blisko. Ja też popieram wiele z tych rozwiązań i będę je próbował forsować w Platformie Obywatelskiej. No jednak gdyby to był tak jednoznaczny program, nie wyrazisty, bo wyrazisty jest coś z niego jednoznaczny, no to wtedy stracilibyśmy bardzo wielu wyborców, a my jesteśmy partią, która ma bardzo różne opcje i nurty światopoglądowe w swojej partii obecne.
Czy pańskim zdaniem, pyta pan Damian, opozycja powinna w wyborach parlamentarnych wystartować wspólnie, pod jednym szyldem? Bo, podpowiada pan Damian, podzielona da drugą kadencję PiS-owi.
Na pewno musimy ze sobą rozmawiać i w wyborach samorządowych do sejmików powinniśmy mieć jedne listy. Być może w wyborach do Sejmu trzeba rozmawiać o koalicji, natomiast na pewno to nie będzie jeden szyld, bo już widać, że przecież Nowoczesna no przede wszystkim chce się różnić od nas. To nie jest przecież też tak...
Okej, no to cofam jeden szyld. Wspólny start.
Wspólny start, być może tak, być może koalicja, będziemy o tym rozmawiać. Na pewno musimy ze sobą współpracować.
A pan jest zwolennikiem tego, czy pan uważa, że... Bo to jest kwestia też trochę diagnozy. Czy podzielona opozycja dzięki tej wyrazistości poszczególnych jej składników, no nie Platformy, bo Platforma nie wyrazista, ale innych składników.
To jeszcze może... się pan zdziwi, jak będziemy wyraziści. Dobrze, ja uważam, że tak, że bo co i czym innym wyrazistość, bo wyraziści będziemy, a czym innym opowiadanie się za najbardziej skrajnymi rozwiązaniami albo z lewej, albo z prawej strony. Ale wracajmy do głównego nurtu rozumowania. Ja uważam, że musimy się porozumieć. Też pytanie jest jak, dlatego że jeżeli niektórzy mówią, że trzeba się porozumieć na przykład z całą lewicą, ja uważam, że z lewicą trzeba rozmawiać, ale trudno będzie zrobić jedną listę, prawda, od PSL-u, Platformy Wyborczej po razem. I ludzie też muszą mieć jakiś wybór. Natomiast partie, które są generalnie podobne, no takie jak Platforma i Nowoczesna, bo nie udawajmy, że to są jakieś fundamentalne różnice, bo tych fundamentalnych wielkich różnic nie ma, wbrew temu, co Nowoczesna teraz próbuje pokazać. Oczywiście, że powinny ze sobą współpracować.
Pan Radosław pyta, czy czuje się pan marginalizowany przez Grzegorza Schetynę i czy wierzy pan w doniesienia Wprostu, że sytuacja pod cukiernią 20 groszy była z jego inspiracji?
Nie, nie wierzę i nie czuję się marginalizowany. No jestem w końcu ministrem spraw zagranicznych w gabinecie cieni. Zostałem wiceszefem IPP, to też była decyzja Grzegorza Schetyny, więc trudno się czuć zmarginalizowanym. A poza tym ja mam codzienny kontakt z Grzegorzem Schetyną. Rozmawiamy, podejmujemy wspólnie decyzje, jestem członkiem zarządu. Jak można się czuć marginalizowanym?
Ale w to, że 20 groszy on zainspirował też pan.
Nie wierzę.
Jakby miał pan więcej, to by był powód do chwały zresztą.
Właśnie, wie pan, no nie wiadomo, bo to każda tego typu sytuacja może być pokazana w negatywnym świetle. Czy to za dużo, czy za mało, czy dał, nie dał. No niestety, tak to bywa. Ale trzeba wyciągać z tego wnioski.
Rafał Trzaskowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.